Na pewno zetknęliśmy się w życiu przynajmniej z jakimś jednym zapaleńcem. Na przykład z zapalonym wędkarzem. Czy trafił nam się w rodzinie jakiś kiedyś zapalony wędkarz? Na czym to polega? Że taki człowiek, obojętnie jaka jest pogoda, zwłaszcza wtedy, kiedy jest kiepska pogoda, on na to z tą wędką, z tym kikiem tam jedzie i stoi, i wiatr przeciwny, i deszcz pada, i zimno, i mu to z nosa taki ten, a on tam gnie się nad tą wodą, piąta, czwarta rano już jedzie, jeszcze po południu by znaleźć, chciał znaleźć czas, bo to po prostu jest jego pasja. Albo zapalony myśliwy. Chodzi po tych kniejach, nie doje, nie dośpi, poluje, czeka, to na tej ambonie, to gdzieś za krzakiem schowany, wyczekuje i wyczekuje. Wiecie, że ze zwierzyną jest trudno, to nawet Pawła Skargula musiał organizować dla zapalonego myśliwego jakąś zwierzynę, bo brakuje tej zwierzyny w tych naszych polskich lasach, a on stara się. Albo na przykład zapalony kibic, który ma jakąś tam swoją drużynę i on za tą drużyną jedzie. Gdzie ta drużyna ma grać, gdzie oni tam mają występować, on tam jedzie i przebiera się i ubiera te różne te szaliki jakieś. Słyszeliście może już niektórzy, że no jest to Euro 2012, słyszeliście, że się zbliża? Niektórzy, widzę, tam mniej więcej się orientują, że się zbliża i teraz wszyscy się nakręcają do tego, żeby właśnie kibicować, mocno kibicować. Hymny tam wymyślają, ostatnio na Ukrainie już wymyślili hymn, który ma tytuł Kibicuj, w refrenie kibicuj. Obojętnie ten chłopak tam wymyślił, cokolwiek robisz, czy siedzisz w domu, czy pracujesz, czy popijasz gorzałkę, cokolwiek robisz, ale kibicuj, ale koniecznie w boliwaj, boliwaj, cały czas tam tak śpiewają, żeby po prostu zapalić w narodzie ducha kibicowania, żeby wszyscy chcieli kibicować. U nas też w Gdańsku jest taka tendencja, tak namawiają, żeby do tej strefy kibica, szykują wielkie wydarzenie, żeby wszyscy kibicowali. Człowiek, który jest zapalony jakąś myślą, jakąś pasją, no odróżnia się od pozostałych ludzi w dużym stopniu, bo taki zapalony to znaczy to ktoś, kto się oddaje czemuś z wielkim zapałem, z wielką energią, entuzjazmujący się czymś, przejęty czymś, namiętny, zagorzały. No właśnie to jest człowiek zapalony. Można być zapalonym wędkarzem, sportowcem, kibicem, ale można też być zapalonym wielbicielem kogoś konkretnego. I właśnie my dzisiaj o tym, bo chrześcijanie to są przecież zapaleńcy Jezusa Chrystusa. To są ludzie, którzy są przejęci, którzy są rozentuzjazmowani z powodu Jezusa Chrystusa. Więc nasz tekst dzisiaj to 12 rozdział listu do Rzymian, werset 11. Rzymian 12, 11. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Nie będzie trudno nauczyć się tego wersetu na pamięć? Alleluja. Już przynajmniej jedno z dzisiejszego nabożeństwa jest dobre, pozytywne, że werset nie jest trudny do zapamiętania. Słowo Boże tutaj w tym wersecie nakreśla nam najogólniej rzecz biorąc takie biblijne standardy gorliwości i płomienności chrześcijańskiej. Słowo Boże naucza nas, jak Bóg chciałby widzieć w nas tę gorliwość dla Boga. Jak On by chciał, żebyśmy żyli dla Niego. I można powiedzieć, że gorliwość, żarliwość w tym świecie, ona, jeśli występuje, to jest najczęściej powodowana ludzkimi pasjami i emocjami. Jeśli człowiek, powiedzmy, coś tam no, pozytywnie odbiera, no to się entuzjazmuje, to się raduje, to tak. Ale wystarczy, że zmienią się okoliczności, wystarczy, że coś tam trochę mu nie popasuje, wystarczy, że drużyna przegra. I do tego sędzia kawoś do ofermy, już zły, już zmieniają się te ludzkie pasje. Wystarczy czasem, żeby no, coś w życiu nie wyszło, coś się nie udało i to wszystko nagle gaśnie. I gdyby bodźce zewnętrzne zawsze decydowały o tej ochocie, no to taka żarliwość byłaby bardzo chwiejna. I tak właśnie w tym świecie zresztą jest, że gdy właśnie coś pozytywnego się dzieje, to człowiek pełen entuzjazmu góry by przenosił. Ale wystarczy, że mgła, wystarczy, że coś nie tak, że jakieś niepowodzenie, przykre słowo od bliskiego, brak premii w tym miesiącu, albo coś tam jeszcze, wypadek, albo złapą za prędkość złapali, czy coś, i już jest wszystko źle. Chrześcijanin czerpie swoje motywacje do działania z wiary w Jezusa Chrystusa. Czerpie je ze Słowa Bożego. Czerpie je ze społeczności z Bogiem, z więzi, z bliskiej więzi z Bogiem. A to oznacza, że nie jest uzależniony od tych czynników zewnętrznych. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Jezus Chrystus nie objawia nam się jednego dnia jako zwycięzca, a drugiego dnia jako przegrany. Jezus Chrystus tak umarł, ale zmartwychwstał i żyje na wieki wieków, Pismo Święte mówi. I jest zwycięzcą. Gdy na Niego patrzymy, gdy się do Niego przytulamy, gdy się wsłuchujemy w Jego Słowo, to u Niego nie ma ani jednego dnia, od którego by popłynęło dla nas jakieś takie negatywne uczucie, że nie warto, że nie ma sensu, że wszystko na nic, że to po prostu nie tak. Nie. Od Niego zawsze dostajemy tak bardzo ważny dla naszej równowagi i dla naszego stałego rozwoju właściwy impuls. On jest zawsze. Dlatego Biblia mówi, żebyśmy patrzyli cały czas na Jezusa. Patrzyli na Niego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Żebyśmy nie odwracali od Niego wzroku. Żebyśmy nie patrzyli na siebie. Nie patrzyli też na innych ludzi. I dzięki temu możemy być ludźmi stale pełnymi entuzjazmu i wewnętrznej radości. Ja nie mówię, że cały czas się będziemy uśmiechać i będziemy cały czas wykrzykiwać alleluja. Nie, bo są różne chwile w życiu, które wymagają i jakiegoś chwili smutku, i wymagają jakiejś zadumy, i wymagają jakiegoś wyciszenia i tak dalej, ale wewnątrz nas niezmiennie jest radość Pana. Jeśli chodzi o ten świat, to widzimy nieraz takich zapaleńców, jak już wspomniałem, którzy tak tylko przez krótki czas, przez jeden sezon zapalają się do czegoś, entuzjazmują się czymś, stają się fanami czegoś, ale potem jakoś to w nich wygasa, przestają się już tak zachowywać. I niestety też i wśród chrześcijan się zdarzają tacy w kręgach Kościoła, tacy entuzjaści, którzy przez pewien czas mają wielką radość, którzy by chcieli śpiewać cały czas pieśni i tak dalej, ale po jakimś czasie im to przechodzi. To, co jest niezwykłe, jeśli chodzi o prawdziwe chrześcijaństwo, to jest niezmienność w tej postawie płomienności, żarliwości, gorliwości dla Boga. Jest w Starym Testamencie taka historia, kiedy to Bóg powoływał Mojżesza. Bóg powołał go, aby wyprowadził Izraela z tej niewoli w Egipcie. I wiemy, że gdy się Mojżesz zabrał do tego w takim pełnym zapale, no to niestety nic z tego nie wyszło i Mojżesz musiał uciekać i być na pustyni. I przez 40 lat był na tej pustyni. Wyobraźcie sobie, 40 lat, gdy no, obietnica, powołanie jakby się nie realizowało. I właśnie tam pod koniec tego okresu 40-letniego przyszedł do niego Bóg i mu się ukazał, aby go powołać, żeby poszedł do Egiptu. I tam czytamy, że wydarzyło się coś niezwykłego. początek drugiej Księgi Mojżeszowej, trzeci rozdział. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął, nie spalał się dosłownie. I to było właśnie coś niezwykłego dla Mojżesza. To był bardzo zwykły krzak, jakiejś prawdopodobnie tarniny albo akacji, nic szczególnego, nie jakiś złoty krzak, nie jakiś wyjątkowy, nie jakąś z rurką paliwa, żeby całe coś się tam paliło, po prostu na pustyni zwyczajny krzak. Zapłonął i płonie. Mojżesz nieraz widział krzaki, które się zapalały, a jak taki krzaczek suchy, to ile się może palić? 5 minut? 10? Jak grubszy 15? I to wszystko. A ten pali się i pali. Mojżesz tam poszedł do kupacza. Pali się pali. Co jest grane? I tu czytamy. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. To, co zwróciło uwagę Mojżesza, to to, że ten krzew, nie to, że krzew płonął, zapalił się, bo się zapalały krzewy, ale że się krzew pali i się nie spala. I dalej się pali. I to jest to zjawisko. Właśnie o tym chciałem dzisiaj mówić, że to, co wyróżnia chrześcijanina, co ma wyróżniać chrześcijanina, to to, że on zapalił się dla Jezusa Chrystusa i się nie spala. I dalej się pali. Rok temu śpiewał pieśń, radował się, uśmiech był na twarzy i dzisiaj tak samo. 15 lat temu, pamiętam, śpiewali, wielbili Boga. Dzisiaj dalej są i śpiewają i wielbią Boga. To jest to dziwne, to jest to, co przyciąga uwagę, to jest to, co się Bogu podoba, to, co zwraca uwagę także otoczenia. Dlaczego to tak jest? Co się dzieje, że on się zapalił i się nie spalił, tylko się dalej pali? Właśnie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Każdy zapalenie dla Jezusa zostaje poddany jakiejś próbie. Nasz zapał, nasza gorliwość dla Boga musi być poddana próbie i jest poddawana próbie, żeby się okazało, czy to jest tylko sezonowa gorliwość, czy to jest tylko zapał chwilowy, słomiany tak zwany zapał, niby wielki ogień się zrobił, ale się spaliło i już nic nie ma, czy to jest żarliwość, płomienność stała. Jednym z czynników, który sprawdza to, jaka jest jakość naszej gorliwości dla Boga, tego zapału dla Niego, jest czas. Nie potrzeba specjalnie niczego organizować, żeby sprawdzić zapaleńców Jezusa Chrystusa, tylko po prostu poczekać. Ani dla siebie nawzajem nie musimy wymyślać żadnej próby w tym względzie, tylko po prostu poczekać. Jeszcze miesiąc, jeszcze dwa, jeszcze trzy, jeszcze 5 lat i widać, czy to zapalenie jest prawdziwe, czy słomiany zapał dla Jezusa. Czas, upływ czasu. Wielu ludzi tej próby nie wytrzymuje niestety. Ach, gdyby to się stało, że oni miesiąc czy w rok po nawróceniu by już szli do nieba, to by było... To by w pląsach, w radości wchodzili do nieba, by było po prostu, bo oni są pełni jeszcze entuzjazmu. A jakby na wiosnę by Pan Jezus tak przychodził. Ach, to tu pączki się będą rozwijać, lada chwila, tylko patrzeć, listki, kwiatki się pojawią, radość taka. Ale przychodzi jesień, a przychodzi zima, jeden sezon, drugi sezon i dalej trzeba iść, oto już wtedy czas. To jest jeden ze sprawdzianów, jaka jest nasza pasja dla Jezusa. Także zmiana okoliczności. Rzadko się tak zdarza, żebyśmy byli przez całe lata dokładnie w tych samych okolicznościach żyli. No, nawet jako zbór, patrzcie, już mamy trzecie miejsce zgromadzeń. Widzicie, jak Bóg wspaniale nas prowadzi, że nas też sprawdza? Mieliśmy czas na zaspie, czas entuzjazmu i tak dalej. Potem przeszliśmy do budynku po kinie Znicz. No i już wtedy była próba. Zmiana okoliczności. Jedni mówią, tu ciemno jest, inni mówią, tu zimno jest. Trzeci mówią, tutaj w kino było i tutaj filmy wyświetlali, ja tutaj nie będę chodził, nie? I tak dalej. No i już zmiana okoliczności nastąpiła i już wyszło, że entuzjazm dla Jezusa, dla naszej wspólnej służby, dla Niego. Ale było też wielu takich, którzy mówili, obojętnie w jakim miejscu, ale zgromadzamy się i będziemy wielbić Boga. I wielu przetrwało tę próbę zmiany okoliczności. Raz tutaj przyszliśmy. I też niektórzy różnie tu przeżywają. Miało być już tutaj ciepło zawsze, a my dalej w kurtkach musimy siedzieć. Widzicie, jaki numer? Dalej okoliczności się zmieniają. Także w naszych rodzinach zmieniają się okoliczności. Czyż nie? Czasem nasi domownicy przedtem byli mili, choćby do rany przy łóż, ale coś się z nimi zaczęło dziać. Coś w nich wstąpiło. Przestali być mili. Hardzi się zrobili, jacyś trudni we współżyciu. Zmieniły się okoliczności. I co w nas dalej zostaje zapał dla Jezusa? To jest próba. W pracy tak samo. Mieliśmy wspaniałą pracę, a teraz mamy dwa razy więcej roboty, a mniej zapłaty jeszcze. Dalej będziemy się entuzjazmować i śpiewać dla Pana i mówić, ach, Jezus jest wspaniały, warto jest żyć dla Niego. Jak się cieszę Nim, jak się raduję, tak czy nie? Zmiana okoliczności może pójść też w inną stronę, że było nam w miarę trudno przedtem i naszą uwagę kierowaliśmy ku Bogu, łzy miłości do Jezusa wylewaliśmy i mówiliśmy, Panie, Ty jesteś moją pociechą w tym nieszczęściu i tak dalej, tylko Tobie chcę służyć i z Tobą. I entuzjazmowaliśmy się Jezusem, Jego miłością, ale nastąpiła zmiana okoliczności i przyszła wygoda, ulga, większe pieniądze, dobry samochód, nowe mieszkanie, spadek z Ameryki, coś tam jeszcze. I co wtedy? I co wtedy? Nastąpiła zmiana okoliczności i nasze serca są w pewnej próbie. Czy dalej będą mieć czas dla Jezusa i miłość do Jezusa i w zapatrzenie w Jezusa? Czy te rzeczy materialne, czy wygoda, czy możliwości nagle, jakie się przed nami otworzyły w tym świecie, nie odciągną nas od tego, że przestajemy być entuzjastami Jezusa. I z drugą strony tak samo. Trudności, było dobrze, a przyszły trudności, jakieś niewyobrażalne trudności. Gdybyśmy wcześniej o nich pomyśleli, to byśmy się w ogóle za głowę złapali. I teraz jesteśmy w tych trudnościach. Jeszcze trwasz w pobożności swojej, pyta żona Hioba? Złożyć Bogu i umrzyj. Ale entuzjasta Jezusa, ten, kogo serce płonie dla Niego, kto Go kocha, nigdy tak nie powie i tak nie pomyśli. Powie tak, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. W każdych okolicznościach będę wielbił Pana. No ale prawdą jest też to, że my nie jesteśmy z żelaza i mamy rozmaite stany emocjonalne. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, tak czy nie? Więc też mamy i trudniejsze okresy w życiu i ten entuzjazm może w nas w jakiś sposób przygasnąć. Co wtedy robić? Musiało się tak przytrafić kiedyś młodemu słudze Bożemu Tymoteuszowi, który, jak wiemy z Pisma, wyrastał w chrześcijańskim domu. Mama i babcia uczyły go Słowa Bożego i wyrastał we wierze. Znał Pisma od dzieciństwa i też potem uwierzył w Pana Jezusa i stał się sługą Bożym. Apostoł Paweł włożył na niego ręce i był jego takim duchowym synem, aby mógł służyć Jezusowi Chrystusowi. Ale młody człowiek, jak to młody człowiek, może się gdzie nieszczęśliwie zakochał w międzyczasie, może egzaminu jakiegoś nie zdał, Może coś tam w relacjach z kolegami nie wyszło, może plany wakacyjne nie wyszły, coś tam wpłynęło na niego, że ten entuzjazm w nim przygasł. Entuzjazm dla Jezusa Chrystusa. I co mu radzi apostoł Paweł? W pierwszym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, w 6 wersecie czytamy: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Czyli był czas, że ten żar dla Jezusa Chrystusa był w Tymoteuszu bardzo taki wyraźny. Płonął dla Jezusa. Ale tutaj coś się stało, że przygasł. I proste rozwiązanie. Na nowo trzeba rozniecić. Palicie kiedyś, może niektórzy wciąż palą w piecu, albo w kominkach w swoich domach palicie. I to jest prosty obraz, prosta ilustracja. Pięknie płonie, radośnie płomyk i tak dalej, miło jest, herbatkę popijamy, ale przyjemnie, patrzymy na ogień, ale żeśmy się zagapili na chwilę i przygasło. Przygasło tak, że tylko żar jakiś. Jak w naszych duszach czasem się stanie. Nie? Płonęło, ale teraz przygasło. Nawet się słuchać już nie chce Słowa Bożego, już się modlić człowiekowi nie chce, na nabożeństwo się nie chce iść, nie chce się składać świadectwa o Jezusie Chrystusie. Znacie to uczucie? Tak przygaśnie? Nikt nie zna tutaj takiego uczucia? Ale jesteście szczęśliwcami, ale wam zazdroszczę, bo ja znam takie uczucie. I co? Patrzymy, przygasło. Co trzeba zrobić? Wziąć, pogrzebać, poruszać tam trochę, zobaczyć, co tam się dzieje i dołożyć. I ustawić na nowo te polana, które przygasły u tego, żeby może tam trochę powietrza, może trochę tam za dużo tego popiołu się zebrało, trzeba odgarnąć spod spodu, żeby powietrze podeszło pod spód, pod te ruszta. No coś trzeba zrobić, żeby na nowo rozniecić. Tak samo w naszym, tak właśnie radzi Tymoteuszowi apostoł Paweł w natchnieniu ducha. Przypominam ci, żebyś rozniecił na nowo. Hej, pamiętasz, jak się paliło? Czy to już nie może się znowu tak palić? Może się tak znowu palić. Roznieć na nowo. Przełóż się do tego. Zajmij się tym. Tak właśnie zrobił apostoł Paweł w stosunku do Tymoteusza. I wierzę, że Tymoteusz to zrobił. Posłuchał tego. Posłuchał tej rady. Nie powiedział, tobie, Pawle, to tak łatwo powiedzieć. Bo ty jesteś apostołem, tobie łatwo jest powiedzieć. Jak mu było łatwo? Łatwo było Pawłowi wytrwać w swoim powołaniu? Łatwo mu było w życiu? Sam sukces miał w życiu? Ależ miał życie. Ukamienowany. 3 razy rozbił się z nim okręt. Można by było powiedzieć, nieszczęśliwiec wielki. Co się wybrał gdzieś na statek, to się okręt rozbił. Ja jechałem w ubiegłą sobotę i mi tylko maskę poderwało i szybę wybiło w samochodzie. I tak sobie miałem taką chwilkę. Panie, przecież ja... Dlaczego? No co się stało? Dlaczego? Przecież ja służbie jadę dla ciebie. I taki chwilę taka... Musiałem tak po prostu... Człowieku, przecież jesteś dzieckiem Bożym, jesteś, łaskę Bożą masz. No co ci się stało? To maska, nie jedną maskę można wyklepać. No nie? No więc do przodu, nie? Temu się 3 razy okręt rozbił, kamienowany, problemy jakieś rozmaite, ale on zachował ten entuzjazm. Największym przykładem dla nas tego, kto miał tę pasję, tę gorliwość dla Boga, dla pełnienia woli Bożej, jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Wiecie, jaki jego był los, a my tylko odrobinkę znamy. Bo gdyby wszystko spisać, to by ziemia, cały świat, ksiąg tych by nie pomieścił, jak w Ewangelii Jana jest napisane. Chodzi o pewną przenośnię, że to znacznie więcej się wydarzyło w jego życiu. I tego, czego dokonał, i cudów, które dokonał, i rozmaitych trudności, jakie przeżywał. Ale on zachował tę pasję, gorliwość dla Boga, dla sprawy Bożej, aż do końca. Ostatnio rozważamy te ostatnie dni życia Jezusa tutaj w środę i zobaczyliśmy, że tak jak Jezus na początku swojej służby oczyścił świątynię, jak wszedł do świątyni, zobaczył, jak oni tam handlują, wziął tam to, pamiętacie scenę, I teraz ostatnio doszliśmy do tego, że na koniec służby, w ostatnich dniach swojego życia, przyszedł do świątyni, patrzy, a oni dalej handlują. Czytamy w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, werset 15. Przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali, kupowali w świątyni, wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedających gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Patrzcie, co za człowiek, Jezus Chrystus, nasz przykład, nasz wzór, na parę dni przed śmiercią, chociaż już kiedyś to zrobił i chociaż widział, że oni nie chcą go słuchać, chociaż widział, że to niewiele daje praktycznie, ale on dalej miał tę pasję. My, jak się zbliża emerytura, to już nam się wielu rzeczy nie chce, tak? Bracia, po 50, ile rzeczy wam się jeszcze chce? Już wielu rzeczy nam się nie chce i siostry tak samo. Już tego się nam nie chce, tego. I już, a jak już w pracy, jak jeszcze tylko rok zostało, czy dwa do emerytury, no ja już tu nic nie będę zmieniać, już nie ma co, tutaj już nie ma o co walczyć, to walka z wiatrakami, bez sensu, nie ma, już się nie chce. A jak już człowiek nad grobem, to już mu się nic nie chce, tylko żyć mu się chce. Tak, żeby chciał żyć i nic już mu się innego nie chce. A Jezus, patrzcie, on miał świadomość za parę dni, za parę dni już będzie wisiał na krzyżu i tutaj. Ale jak zobaczył to, ten żar dla Boga w nim płonął, był cały czas i wypędził ich i usiadł i nie pozwolił, żeby ktoś nawet naczynie przeniósł przez świątynię. Powiedz, co za gorliwość, ale tak mu zależało. Ale taki właśnie jest Jezus. Jest powiedziane, uczniowie sobie to przypomnieli, a to jest postawa widoczna w psalmie 69. Stałem się obcy braciom moim, nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. Duch Jezusa modli się już tam w tym psalmie 69. To jest taka postawa, która powoduje, że z powodu Boga, z powodu sprawy Bożej inne rzeczy są na dalszym planie. Stałem się obcy braciom, nieznany synom mojej matki. Nawet z moimi braćmi według ciała no nie mam relacji, dlatego że ja jestem skoncentrowany na Bogu, na Jego sprawie. Gdyby moi bracia też mieli taką pasję dla Boga, to byśmy razem się palili dla Boga. Ale jak oni nie chcą się palić, to ja nie będę ze względu na nich odchodził od sprawy Bożej. Stanę się raczej nieznany moim braciom i moim siostrom, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. Widzicie tę postawę? Znacie takie uczucie? Nieraz krewni nam mówią, ale Ty odjechałeś, teraz w ogóle z Tobą nie ma kontaktu. W ogóle co się z Tobą stało? Ty nie masz czasu z nami posiedzieć potem. Nie no, jak coś to chodźcie ze mną. Będziemy razem służyć Bogu. Będziemy się spotykać codziennie. Będziemy się modlić razem. Będziemy rozważać Słowo Boże. Będziemy ewangelizować. Chodźcie. Mówię do takich, którzy by ewentualnie mieli pretensje, że ja nie mam już dla nich teraz czasu. Ja mam czas dla Boga. I będę go mieć. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. I uczniowie, jak popatrzyli na Jezusa, a to jak tam już mówił, że przecież umiera, już oni wiedzieli, że po co przyszli do tej Jerozolimy. On tam siedzi i pilnuje domu Bożego, żeby nawet naczynie sobie na skróty, bo tam był taki, że przynosili sobie z naczyniami, przechodzili przez dziedziniec świątyni, sobie skróty robili. A nie będzie żadnych skrótów, powiedział Jezus. To jest dom Boży, to jest dom modlitwy. Taka postawa, już nie mówię, tak sobie przypomnieli ten psalm 69. Słuchajcie, i co nasz, wracamy do naszego tekstu. W gorliwości nie ustawając, pierwsze zdanie, czy pierwsza fraza tego zdania. W Biblii Gdańskiej, w pracy nie leniwi. W gorliwości nie ustawając, w naszym przekładzie Biblii Warszawskiej, w Gdańskiej, w pracy nie leniwi. Czyli mówiąc najkrócej, chrześcijańska gorliwość, to jest praca dla Pana. To nie jest poza w czasie niedzielnego uwielbiania. Tak, ja gorliwie pośpiewam dla Pana. Jestem gorliwym chrześcijaninem, zobaczcie. Aleluja, gorliwy. O, jaki gorliwy chrześcijanin między nami się trafił. Jak śpiewa, jak ręce wznosi, jak klaszcze, jak pląsa dla Pana, wspaniale. To nie o to chodzi. Biblia gorliwość kojarzy z pracą dla Boga. Nie lęcie się, gdy trzeba ciężko pracować. W przekładzie Sterna, mesjańskiego Żyda, który przełożył Nowy Testament. Nie lęcie się, gdy trzeba ciężko pracować. To jest czas dla chrześcijan, dla pracy, duchowej pracy. Pracy dla Niego, by składać świadectwo wiary. Gorliwości, nie bądźcie opieszali, w Biblii Poznańskiej jest powiedziane. Czyli, żeby tę gorliwość zachować, w gorliwości nie ustawając, mówi nasz przekład. Gorliwość może czasem prowadzić do wyczerpania. A ktoś jest gorliwy, wali się cały czas, to w pewnym momencie może przyjść jakaś chwila przeciążenia. Pamiętamy Eliasza, proroka, który był bardzo gorliwy dla Boga. Nie mógł znieść tego, że Izrael się tak odwraca od Boga, zaczyna służyć Baalom. Pamiętacie, zebrał kiedyś na Karmelu tych wszystkich proroków, kapłanów Baala, tam ich było ilu? O, właśnie, i zeszli, i tam im dał popalić, tak im dał popalić, że nikt z nich nie przeżył. Taki gorliwy był dla Boga i tak się palił, że przyszła chwila pewnej próby. I kiedy w takim stanie Bóg go tak, co tu robisz, Eliaszu? Eliasz mówi, pierwsza królewska, 19 rozdział. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Miał kryzys. Mówi, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów. Oczywiście Bóg swojego gorliwca nie zostawi w kryzysie. Nie zostawił Eliasza. Dał mu jedzenie, dał mu siły, dał mu następne zadania, dał mu światło, że nie został sam, niech się nie boi, bo jeszcze 7 tysięcy ludzi w Izraelu zostało, którzy się nie ugięło przed Baalem. Więc tutaj jak najbardziej możemy, chociaż wyczerpujemy się czasem, chociaż możemy znaleźć się w jakimś kryzysie, być bliscy rezygnacji, tak jak Eliasz, to jednak Bóg nas wesprze i dlatego jest też to wezwanie w gorliwości nie ustawając. Pracujmy dalej dla Pana, nie poddawajmy się. W grecko-polskim Nowym Testamencie, tym interlinearnym wydaniu, pojawia się jeszcze jedna myśl odnośnie gorliwości. Tamten przekład dosłownie brzmi gorliwością niedokuczliwi. Ha, mi się to bardzo podoba ta myśl, ponieważ niektórzy gorliwcy dla Boga, zwłaszcza ci sezonowi, mają tyle energii, że zaczynają narzucać innym swoją gorliwość i wytwarzać w innych poczucie winy, że inni nie są tacy, jak oni gorliwi dla Boga. Co ty taki drewniany jesteś? Ja jestem żywy! Aleluja! A coś ty widzę się tak... No i inni już tak patrzą, już to unikają takiego gorliwego, bo ten gorliwy narzuca się. No módl się, no chodźmy. Co dzisiaj, komu dzisiaj, ile osobom dzisiaj powiedziałeś o Jezusie? No ja nikomu nie powiedziałem, no to gorliwością niedokuczliwi. Płoń dla Boga, ale nie tak, żeby męczyć innych. Płoń tak, ale nie tak, żeby palić innych, żeby przeszkadzać innym. Płoń tak dla Boga, żeby innych zapalić, zachęcić, rozgrzać troszkę, ale nie spalić ich, rozumiecie? Gorliwością niedokuczliwi, czasem wyczuciem tę gorliwość dla Boga, bo taka gorliwość, która narzuca się innym, tak naprawdę może tylko szkodzić świadectwu dobremu. Nadgorliwość przecież nie przynosi Bogu chwały. Pismo mówi, gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. A kto zbyt śpiesznie podąża do przodu, może się potknąć. Gorliwość wymaga też tej rozwagi. I Słowo Boże nam maluje taki obraz gorliwości, która właśnie nie polega na tym takim tylko zewnętrznym entuzjazmowaniu się, tylko polega na takiej stałości w chodzeniu, pracowaniu dla Boga. Chodzi o taki żar, o taką żarliwość, która da siłę być, przychodzić do chorego, odwiedzać go, być przy nim w różnych okolicznościach i tak dalej. Chodzi o taką gorliwość, która da siłę, żeby okazywać cierpliwość w stosunku do swojego domownika, który jest czasem bardzo przykry, żeby pracować, żeby zrobić dla niego to i tamto, mieć tę siłę, ten wewnętrzny żar, który pozwoli przez całe miesiące i lata znosić różne przykrości w pracy, przynosić różne przykrości ze strony krewnych i bliskich, różne nawet obelgi. Taki żar, który da siłę, to zwraca uwagę, to przynosi Bogu chwałę naprawdę, taka gorliwość. Następnie, gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, nasz tekst mówi. Płomienni duchem. Chodzi o wewnętrzny żar, nie o zewnętrzny, nie te zmysłowe reakcje, zachowania, ale wewnętrzny. Duchem pałający, Biblia Gdańska mówi. Tak pałający, jak tak, ale to z ducha, nie na zewnątrz, tylko w duchu. Coś, co się w nas odzywa ze względu na Jezusa, dla Niego, gdy Jego Słowo brzmi, gdy On prowadzi nas, Jego obecność sprawia, że nasze serca reagują, są pod wrażeniem Jego obecności. Uczniowie w Emaus, którzy doświadczyli tam tej chwili z Jezusem zmartwychwstałym, jak On potem się objawił i zniknął im, to oni co powiedzieli? Czyż serca nasze nie pałało, gdy był z nami, gdy nam pisma objaśniał i tak dalej? Oni nawet nie mieli takiej świadomości, że to jest Jezus. No nie mieli tej w tym momencie, ale ich serce pałało. Bo Pan był przy nim. I właśnie chodzi o taki poziom wewnętrzny, o taki stan wewnętrzny ducha pałającego, żarliwego. Bądźcie płomiennego ducha, Biblia Poznańska tak oddaje ten miejsce. Bądźcie płomiennego ducha. Bądźcie ludźmi, których serca, nawet jeżeli z natury jesteśmy ludźmi cichymi, ludźmi nieśmiałymi nawet i tak dalej, to nasz duch ma płonąć, ma buzować się dla Pana Jezusa. Rozumiecie to czy nie? Pytacie myśl? To właśnie tutaj, z żarem ducha, duchem wrzący dosłownie w grecko-polskim, jak woda wrze w czajniku, no to wiecie, co się dzieje, nie? Przykrywka zaczyna podskakiwać, jak jest gwizdek, to zaczyna gwizdzeć, bo tam w środku wrze. Jak jest letnia woda? To jest letnia. I chodzi o to, żeby nasz duch tak wrzał, żeby też oczywiście na zewnątrz pojawiały się owoce tego. Nie owoce, jak powiedzieliśmy, na nabożeństwie, chociaż też, nie? Ale to nie wszystko. Tylko w życiu, w poniedziałek, w czwartek, w domu, w pracy, w każdych okolicznościach. No i ostatnia myśl tutaj, ostatnia fraza tego zdania, już kończymy. Panu służcie. Gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, duchem żrący, Panu służcie, Panu służący. Czyli bardzo ważna myśl, że powinniśmy pamiętać, że nasze codzienne życie jest służbą Bogu. Czyli, że nie ma miejsca na samowolę, na robienie po swojemu, bo jesteśmy w służbie Bogu. Bo Jego wolę mamy tutaj wypełniać. To jest nasz priorytet w życiu. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, Kolosan 3 rozdział, 23 werset, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Czy gotujesz obiad, czy w pracy coś wykonujesz, czy idziesz na działkę, czy spacerujesz, czy odpoczywasz nawet. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, bo Chrystusowi Panu służycie. Czyli nawet wypoczynek ma być dedykowany Bogu, ponieważ się zbieramy energię, siłę, żeby ruszyć i dalej służyć Bogu i pracować. Wszystko, wszystko, bo Chrystusowi Panu służycie, bo otrzymacie od Pana zapłatę, tu Pismo mówi. Więc dlatego zachęcam Was, bracia i siostry, dzisiaj siebie samego, do tego, żebyśmy dalej Panu służyli, żebyśmy mieli tę świadomość, że nasze życie to służba Bogu w każdej godzinie, nie tylko przez parę godzin, nie tylko w niedzielę.
Kończysz?
Już kończę, ale jeszcze parę myśli. Lubimy ludzi z pasją, prawda? Lubimy, jak natrafiamy na jakiegoś gościa, który jest entuzjastą, pasjonatem czegoś. To aż miło na takiego popatrzeć. Czasem nie możemy go zrozumieć. Dziwimy się, jak można aż tak bardzo się jakąś sprawą zajmować, tyle poświęcać czasu, tyle energii. Podziwiamy takich ludzi wręcz, ale lubimy ludzi z pasją. Nie lubimy malkontentów, takich, to nie, a to za późno, a to za długo, a to za ciemno, a to mi się nie chce, a to za drogie, a to za daleko, a to za zimno. Nie lubimy takich. Z takimi się przykro żyje, to nawet jak słoneczny dzień, to jakoś pochmurno się robi. Na świecie jest sporo rozmaitych zapaleńców, ale my staliśmy się zapaleńcami Boga. Niech oni się tam zapalają do tych swoich pasji, proszę bardzo. Nawet ładnie wyglądają, rzeczywiście. Można nawet czerpać pewne przykłady i wzorce. Jak można być zapalonym dla jakiejś sprawy, dla jakiejś idei, i wreszcie można entuzjazmować jakąś postacią. To można, my czerpiemy, ale my nie jesteśmy zapaleńcami takich różnych rzeczy. Ponieważ był taki dzień w naszym życiu, jeśli był, że poznaliśmy Pana Jezusa i staliśmy się Jego naśladowcami, zapaleńcami dla Jezusa Chrystusa, gorliwcami Jezusa Chrystusa. Tak czy nie? Staliśmy się? Pamiętacie pierwsze miesiące wiary w Jezusa Chrystusa, miłości do Niego, entuzjazmu dla Niego? On nas sobie upodobał i wybrał nas, ale to także nasz wybór, prawda? To nie jest tak, że czujemy się takimi zniewoleni. Ja bym nie chciał, bym chciał do świata, ja bym chciał innych rzeczy, no ale dopadła mnie ta sprawa powołania Bożego, no i muszę na tego Droszyńskiego 28 jechać. Nie, tak nie jest. To jest też nasz wybór, bracia i siostry, prawda? On nas wybrał, ale my też Jego wybraliśmy. I chcemy Mu służyć, jesteśmy Jego dziećmi. Wielu chrześcijan niestety straciło entuzjazm w życiu dla Jezusa. Stali się apatyczni, skupieni na doczesności, na sprawach tego świata. Więcej serca wkładają w rzeczy tego świata, w to, co przemija, w to, co się kończy, co rdzewieje, co się psuje, co pęka, co ptak może obrobić, przylecieć i tak dalej, a serce wkładają w takie rzeczy. Niestety, także chrześcijanie w wielu wypadkach stracili tę należytą pasję. Czy to w porządku wobec naszego Zbawiciela? Czy jest mu miło patrzeć na takich swoich wyznawców, którzy kiedyś się nim entuzjazmowali, a dzisiaj nawet do Biblii w tygodniu nie mają czasu zajrzeć i się pomodlić? Czy jest miłe dla żony, kiedy jej mąż, który 5 lat temu, czy 10 lat temu, jak się pobierali, czy 20 lat temu, mówił: kochanie, ja to za tobą to świata nie widzę. Ty, jak ja cię kocham. A dzisiaj całymi dniami nawet się do niej nie odezwie, nawet nie zauważył, że przyszła z pracy. Czy dla żony jest miłe coś takiego? No nie jest miłe. Oczywiście Bogu nie chodzi o to, abyśmy się zachowywali tak, jakbyśmy byli pod wpływem jakichś środków dopingujących. Żebyśmy cały czas... Jezus, żebyśmy cały czas byli tacy nakręceni. Nie o to mu chodzi. Nie chodzi mu o takie zewnętrzne objawy. Ale on bada nasze serca. On ma termometr z czujnikiem zdalnym, że z daleka poznaje. Ma na wyświetlaczu... I teraz patrzy tutaj na salę i ma wszystkie, każdy nas ma z imienia i widzi, jaka jest temperatura serca dla niego. No i właśnie w związku z tym Słowo Boże dziś do naszego zboru brzmi: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, żarliwi duchem, Panu służcie. Więc słuchajcie, trzymajmy się tych standardów, które Słowo Boże nam nakreśla, które polegają, najkrócej już mówiąc, na takiej stałej pracowitości. Jesteśmy dla Niego, służymy Jemu, pracujemy dla Niego. Na każdym odcinku, w każdej godzinie, wszędzie, gdzie jesteśmy, służymy Jemu. Mamy to robić z żarliwością ducha. Nie chodzi o zewnętrzną tylko aktywność, o to, żeby się zapracować, pracować, a serce mieć gdzie indziej. Tylko chodzi o to, żeby to pochodziło z żarliwego ducha, z miłości do Niego, z zapału dla Pana Jezusa. Żebyśmy wszystko to robili ze względu na Jezusa. Więc bądźmy zapaleńcami w życiu dla Jezusa. Okej? Okay? Powstańmy. Jeśli coś w nas płonie, to weźcie tam lufcik trochę, ochylcie i niech wyjdzie też na zewnątrz. Niech ogrzeje inne.